Wracamy do rozmowy z bratem Adamem Zwierzem, Kapucynem, z którym w tym momencie rozmawiamy już w zasadzie o wielu różnych rzeczach. Zaczęliśmy od rozmowy na temat znaczenia Wielkiego Postu w życiu chrześcijanina, ale ta nasza rozmowa przesuwa się trochę dalej i zaczyna dotykać innych tematów. Też tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, o czym rozmawialiśmy jeszcze parę minut temu, bo bardzo nie chciałabym, żeby tak to zabrzmiało, żeby taki był wniosek, więc chcę to wytłumaczyć. Nie chcę stawiać chrześcijaństwa, wiary w kontrze do współczesnego świata i nie chcę uważać, że jedynie chrześcijanie mają narzędzia do tego, żeby życie przeżywać dobrze i żeby rozumieć sens pokuty. Bo wydaje mi się, że słowa, znaczenia, które nadajemy słowom, są bardzo ważne, ale nie są one niezbędne i nawet jeśli czegoś nie nazywamy chociażby jako pokuta w naszym życiu, wcale nie znaczy, że się do tego nie stosujemy. Więc innymi słowy, nie uważam oczywiście w żadnym wypadku, że osoby niewierzące, które nie mają w swoim doświadczeniu życia praktyki pokuty znanej z praktyki z historii Kościoła, wcale nie oznacza, że takie osoby z góry, z założenia są hedonistami, którzy nie potrafią sobie odmawiać w życiu przyjemności i dążą tylko do tego, żeby zaspokajać swoje własne ego. Myślę, że mam nadzieję, że to jest jasne dla słuchaczy, że to jest jasne w tej naszej rozmowie. Duchowość dotyczy każdego, nie tylko tego, który nazywa ją w kontekście wiary w Chrystusa. I teraz tak sobie myślę, że warto w tej całej naszej rozmowie, którą prowadzimy, żeby już tak powoli ją zacząć się podsumowywać, trochę się osadzić tak po środku. Bo z jednej strony nie warto popadać w hedonizm i nie zastanawiać się nad tym, co będzie jutro i skupiać się tylko na sobie, na zaspokajaniu własnych żądz i potrzeb w tym momencie i wokół tego skupiać swoje życie, ale z drugiej strony pułapką chyba też może być przesadne dążenie do pokuty i traktowanie tego, jaki obecny świat jest, jak wygląda, jako przeszkody do pełnego życia i jako świata, jako wroga duchowości. To jest moja prywatna obserwacja. Czy ona jest słuszna?
Jak sobie patrzę przez okno, to mam takie wrażenie, że ostatni czas to jest takim czasem, kiedy widać takie mocne pęknięcie. Mm-hmm. Kiedy dwie strony, powiedzmy, no trudno to mocno uogólnić, powiedzmy okołokościołowe i antykościołowe, patrzą na siebie z takim dużym jakimś zacięciem, nie, z dużym dystansem. I to mi się wydaje, że powoduje, że coś tracimy. Mi się bardzo podobały zdjęcia ze strajku kobiet, gdzie jakiś ksiądz wyszedł sobie przed kościół z transparentem, jako odpowiedź na tą całą powieść strajku kobiet. Na transparencie było napisane: chętnie porozmawiam. Mhm. Chętnie porozmawiam. I myślę sobie, że to jest taki klucz do tego, żeby gdzieś ten środek chwytać. Nie? Bo to może mocny przykład, taki może bardzo dzisiejszy, ale myślę sobie, że w kontekście właśnie tego hedonizmu i ascezy to musi być jakiś taki sensowny dialog, nie? Nawet z samym sobą. Nie? A trudno jest nazwać świat złym. Mm-hmm. Się to bardzo nie podoba. Świat rozumiany jako to, co nas otacza, tak? Z punktu mojego patrzenia chrześcijańskiego, wiadomo, stworzono przez Pana Boga. Człowiek stworzony przez Pana Boga, nie? I bardzo nie rozumiem, chyba mam wielki dystans i trochę taki niepokój w sercu, jak słyszę, jak drugi człowiek mówi o drugim człowieku: jesteś zły, mm-hmm. nie nadajesz się, jesteś straszny, trzeba cię odrzucić, potępić, jednoznacznie określić, zapakować coś, nie? No to mi się bardzo nie podoba. A myślę, że to teraz się dzieje to mocno. To z naszej strony, to jest strony, powiedzmy, ogólnokościołowej. To wypływa z lęku czy z czegoś. Trudno to nazwać, ale jest bardzo niebezpieczne. Ja jestem przekonany, że świat jest bardzo dobry. Nie? Czekolada z orzechami jest bardzo dobra w sensownych ilościach. Nie? I w jakimś takim niezapychaniu siebie, ale jako coś, co jest chwilą przyjemności, dobrej przyjemności. Nie? I to jest chyba takie nasze ludzkie, żeby uczyć się. Nie? Ten drugi człowiek o innych poglądach, totalnie czasami niezgodnych z moimi, no nie jest zły, wredny, paskudny i chodzący zło. To nieprawda. Nie? Ale to jest takie no, ciężkie. Myślę, że obie strony gdzieś się trochę zaklinowały w tych opowieściach. I stąd mamy takie dziwne zderzenie. Świat, Kościół. Mam takie wrażenie, że to tak się teraz dzieli. No to nieprawda. Pan Bóg jest twórcą świata. Pan Bóg dał nam ten świat. Nie? Jako miejsce, gdzie mamy się rozwijać, wzrastać. Nie? A Bóg dał mi innych ludzi też w tym samym celu. Nawet tych o totalnie innych poglądach niż ja. Więc ja bym był daleki od takiego rozrywania czy pęknięcia. To rozrywanie jest, ono nie dotyczy świata, w sensie tego, co wokół, tylko dotyczy tego, co jest nam, chrześcijanom, też bliskie, czyli grzechu. Zła, które czynimy. Nie, nie chodzi o osobę, o człowieka jako złego, tylko o zło, które czyni. A to jest to coś, co jest niezgodne, co mnie niszczy. Nie? Zło innych ludzi, moje zło. Tak? I to z tym mogę się nie zgadzać i z tym jakoś tam podejmuję walkę. Ale nie z drugim człowiekiem. Trudne to, ale myślę sobie, że jakoś ostatnimi czasy gdzieś idziemy na wojnę nie ze złem, tylko z drugim człowiekiem. Że nie staramy się z tym człowiekiem rozmawiać z drugim o innym myśleniu, tylko chcemy go zaszufladkować i skreślić, nie? A to jest totalnie nieboże. To tak, nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy, ale myślę sobie, że jest jakieś pęknięcie niesamowite. To nie jest dobre.
Bardzo dobrze, że przyszło to bratu do głowy, bo teraz tak gdzieś to otwiera mnie na coś jeszcze innego, co wcześniej mi nie przyszło na myśl w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. To to, że tak mi się wydaje chyba, że. Bo mnie osobiście też bardzo mocno bolą podziały, boli radykalizm w podejściu do drugiego człowieka. Boli mnie ta polaryzacja, która występuje. Boli mnie to, że oczekuje się ode mnie opowiedzenia kategorycznego po jednej albo po drugiej stronie. I tak sobie myślę, że może to się gdzieś tam, tak obserwując osoby, część osób wierzących, niektóre środowiska, wydaje mi się, że może się też ta polaryzacja brać z tego, że niektórzy, myśląc o pokusach, o grzechu, o zepsuciu świata, o którym często słyszymy w kościele, mogą myśleć, zapędzać się w taką pułapkę, że właśnie, że to, co mówiliśmy, że cały świat doczesny jest zły i jest takim poletkiem grzechu. I żeby walczyć o swoją duszę, walczyć o swoje wartości, trzeba się tego świata wyrzekać, bo zewsząd zalewają nas antywartości. I wydaje mi się, że dla wielu osób automatycznie jakby patrzenie na osoby, które nie widzą tego, bądź nie chcą widzieć sposobu naszego, w kontekście tutaj takich osób bardzo zradykalizowanych, takiego sposobu myślenia, od razu z góry może nie rodzi się nienawiść do takiej osoby, ale bardziej takie poczucie, że ta osoba jest już stracona, bo nie myśli moimi słusznymi, jedynymi słusznymi kategoriami. I to mi teraz przychodzi do głowy, że to też chyba jest taka pułapka właśnie traktowania tego świata jako z gruntu złego. I jeszcze raz ja tutaj chciałabym przywołać to, co brat powiedział, czyli to, że no właśnie, jeśli tak tutaj myśląc w kontekście z perspektywy osoby wierzącej, no sam Bóg dał nam ten świat do życia, więc skoro nam dał to miejsce do przeżywania życia doczesnego, no to też nie znaczy, że to miejsce jest złe. Takie, no, takie moje tutaj dywagacje.
Ja tak troszeczkę mi przyszło trochę zmiana miejsca, co by było, gdybym ja był osobą, która jest niewierząca, antykościelna z jakichś tam powodów, na dystansie, bo poglądach jakichś tam powiedzmy lewicowych. I gdybym spotkał katolika, który wiem, że się modli, regularnie chodzi do kościoła, i który by mi powiedział na ulicy, a znam pana, jest pan moim sąsiadem, jest pan złym człowiekiem, ma pan światopogląd zwichrowany. Widzę, że pan tutaj popiera zło na Facebooku jednoznacznie, tak? I świat odrzucam, potępiam. Na pewno pójdzie pan do piekła. Jakbym się czuł jako ta osoba? No chyba nie zachęcony. Chyba odrzucony, osądzony. Nie? Chyba taki stracony. Chyba bym się jeszcze bardziej przekonywał i ugruntowywał w tym, że ten kościół jest dziwny i trzeba się trzymać z daleka. Nie? Ale to, to chyba wynika z tego, że jednak no, nam trudno przeskoczyć takie własne przedmurza, okopy, fosy bezpieczeństwa. Nie? A co by było, gdyby była inna sytuacja? Jestem nadal tym lewicującym człowiekiem o poglądach innych niż katolickie. I gdybym nie spotkał katoliki, powiedział, o, pan jest moim sąsiadem. Widziałem na Facebooku, że pan ma jakieś inne poglądy. Ale ciekawe, że może ciekawe, pan z panem pogadamy. Jestem katolikiem, ale chcę pana nawracać. Chciałbym posłuchać, dlaczego tak pan ma, z czego to wynika. Nie? Inne podejście. Nie? Ja nie mówię, że ja jako, nie wiem, Adam Zwierz mam poglądy lewicowe. No nie ma. Nie, czy że popieram coś, czy nie popieram. Mam poglądy katolickie, tak? Ale myślę sobie, że to jest takim wielkim skarbem, żeby mieć taką otwartość, żeby się zapytać, a jak to u ciebie jest, z czego to wynika, o co w tym chodzi, na to patrzysz, dlaczego tak masz? Niesamowite. To jest takie przechodzenie tego pragnięcia. To jest bardzo trudne, bo to oznacza, że nie przychodzę i nie mówię, ja wiem, a ty nie wiesz. Ja chciałbym poznać tą twoją stronę opowieści. I to mi się wydaje bardzo. Nie? To jest taka otwartość. Nie w kontekście, nie chodzi mi o otwartość na grzech. To taki slogan czasami. Ale otwartość na drugiego człowieka. Nie odwrócić, przyjąć. I to by tak wyszło 200 katolików na takie marsze, czarne marsze z takim nastawieniem. Może by się z 5 osób mogło pogadać. Może coś by z tego dobrego wyszło. Nie tylko wzajemne obrzucanie się jakimiś tekstami. Takie. Może marzenia. Tak sobie myślę, że marzenia. Też mam kilka osób ze znajomych, lewicujących bardzo mocno, antykościelnych, antyklerykalnych też. Są bardzo ciekawe rozmowy. Bardzo takie, bardzo pozytywne rozmowy. Nie? Ja uważam, że warto. Czasami to jest lepsze od pokuty i chlebie i wodzie. Trudniejsze. I więcej emocji się pojawia. Ale myślę, że leży bardziej pozytywne. Bardziej estetyczne często.
Dokładnie. To wydaje mi się, że to też może być jedna z inspiracji na przeżycie najbliższych tygodni. Czyli może spróba otwarcia się na osoby, które wyznają inne wartości niż my, zgoła inne, takie, które nas osobiście ranią, ale właśnie, może warto też spróbować poszukać dialogu z takimi osobami. W jaki sposób rozmawiać z kimś, kto ma inne poglądy ode mnie, żeby no właśnie, nie radykalizować tych, takiej dyskusji, nie przerodzić jej jedynie w wymianę argumentów i przepychanie się w to, kto ma więcej racji, ale z drugiej strony, żeby też nie stracić swoich wartości, swojego punktu widzenia i zatroszczyć się o to, co dla mnie w moich wyznawanych przeze mnie wartościach jest ważne.
Ja myślę sobie, że skoro dla mnie jest ważna, nie wiem, moja wiara, relacja z Panem Bogiem, no to ja idę na taką rozmowę nie po to, żeby komuś powiedzieć, że okej, okay, ty się pomyliłeś. Mm-hmm. Ja wiem najgłówniejszą prawdę, jedyną prawdę, tylko idę, żeby to wysłuchać. Naprawdę. To jest niesamowite, kiedy siedzę i sobie pytam, a czemu popierasz aborcję? Bo nie rozumiem, wiesz, mi to nie pasi. To nie jest totalnie nie moje. Ja mam na to gniew w sobie. I się okazuje, że to jest jakaś opowieść tego człowieka, nie? Ja mu nie mówię, że zginiesz marnie, bo masz poglądy złe do bólu. Próbuję go przyjąć, tak? Nie atakuję go. Później się dzielę swoim patrzeniem, dlaczego tak mam. Ciągle jest tak ważne, nie? Jak patrzę na życie, nie? Miałem jakąś taką rozmowę dawno temu z osobą, która jest w ogóle w takiej organizacji antyklerykalnej z Warszawy. Bardzo ciekawa osoba, która jest totalnie przeciwko aborcji. Nie? Też chodzi w tych marszach wszystkich. I się okazało, że nie, ja wiele życie szanuję. Ja się buntuję na coś innego. To jest moje doświadczenie, nie? Życia. Chodziło o jakieś tam zranienie w relacji z księdzem, niestety, nie? To zaowocowało takim nastawieniem, nie? I czasami ja jestem przekonany, że często za takimi naszymi postawami ostrymi z obu stron barykady są jakieś zranienia, jakieś bóle nasze, które się tam zostały, nie? Tego nawet trudno spotkać. A myślę, że warto. To nie chodzi o to, żeby, może to dziwnie brzmi, gdy mówi to zakonnik, ale nie chodzi o to, żeby tą osobę przekonać do swojego, nie? Mi bardziej chodzi o to, żeby pozwolić jej się oswoić, tak? Też jestem człowiekiem, z którym można pogadać. To jej nie wyrzuci za drzwi klasztoru, bo jest, nie wiem, ma pogląd totalnie inne, złe. I czasami z tego powstają bardzo ciekawe też opowieści, nie? Relacje, które trwają czasami w zasadzie przyjęcia, wysłuchania. Nie? Trudne. Ja jestem, tak jak mówimy, ja jestem choleryk, więc dla mnie czasami poglądy są takie na zasadzie, jest tak i tak, koniec dyskusji, a jak nie, to wojna. Ale to jest bezemocne. Tylko powoduje większy konflikt i odrzucenie. Gdzie kiedy wchodzę w wysłuchanie, przyjęcie takiej osoby, to jest szansa na coś więcej, nie? Na przyjęcie. Naprawdę za takimi opowieściami, że jakieś takie dziwne, szare cienie się czają, że potrzebują wysłuchania i przyjęcia.
I znowu wracamy do jakby punktu uniwersalnego, punktu wyjścia, że za wszystkim tym, co dobre, stoi miłość do drugiego człowieka. Tak. To jestem bardzo zdumiona tym, w jakim kierunku nasza rozmowa się potoczyła, ale bardzo się cieszę z tego, z tych słów, które padły w tych naszych ostatnich minutach rozmowy. Ale żeby być wiernym tematowi, który był przewodni w tej naszej dzisiejszej rozmowie i żeby być może nie okazało się, że ktoś z naszych słuchaczy, kto poważnie traktuje okres Wielkiego Postu albo kto chciałby jakoś ten czas pokuty po prostu wykorzystać, niekoniecznie w kontekście przeżywania duchowości katolickiej, ale chciałby się zmierzyć z ascezą. Jak przeżyć te najbliższe tygodnie, żeby nie skończyć z frustracją, że nam się coś nie udało, albo że ten czas był owocny, bo udało nam się utrzymać w tych naszych postanowieniach, ale był to straszny czas i nie chcemy powtarzać tego doświadczenia, bo to umartwienie niczego nas nie nauczyło, a doprowadziło tylko do większych frustracji. Czyli jak ten czas przeżyć, Dobrze. Z jakim nastawieniem zaczynać Wielki Post i każdą inną okazję, którą znajdziemy, którą sobie wymyślimy do tego, żeby spróbować ascezy?
Ja się staram, żeby się nastawić, że mi wyjdzie. To jest takie moje bardzo. Ja potrzebuję, żeby wyszło. Wtedy mam poczucie, że coś osiągnąłem, coś ogarnąłem, że mi wyszło, że mi wyszło. Ale się już nauczyłem, że to nie jest dobry kierunek. Ja się nastawiam, że okej, coś tam sobie wybrałem, określiłem z jakiegoś wyrzeczenia na ten Wielki Post, próbuję nad tym pracować, ale też się nastawiam, że mi nie wyjdzie. Nie. Czyli nastawiam się na sukces, tylko na to, że będę walczył, będę próbował, będę przykładał swoją siłę, że mi czasami nie wyjdzie i będzie dużo mnie kosztowało, żeby na nowo podjąć wysiłek. Nie? Że będzie to spotkanie nie ze mną zwycięskim, tylko ze mną słabym. Słabym, słabiutkim. Takim, co nie ogarnie. Czy czasami tą czekoladę z orzechem gdzieś pokryją mu w ciągu. Nie? Bo system słaby. Nie? Dla mnie chyba takim odkryciem też postu i sensem postu to jest to odkrycie, że jestem słaby. Jestem zależny. Że sam sobie nie radzę. Nie? I to jest też taki paradoks. A propos paradoksu. Że to jest też dla mnie doświadczenie szczęścia. Że myślę, o, nie dorastam. O, potrzebuję innych. Nie? Potrzebuję braci, potrzebuję Pana Boga. Bo samemu. Kiepsiutko. I to też jest niesamowicie radosne, nie? W zasadzie widzę, że o, razem z nim czy z nimi no to idzie, to ma sens, nie? A samemu słabiutko. Myślę, że dla większości ludzi to jest powód do rozpaczy czasami, nie? A ja mam taką radość, o, słaby. To jest chyba dobre. Na czym bardzo odkrywam swoją słabość, chociaż się na nią czasami buntuję, to widzę, że jestem człowiekiem, który właśnie jest taki, jaki jest. Nie? To nie musi być idealny, perfekcyjny, ogarniający i w ogóle. Taki, jaki jestem, wystarcza. To jest chyba sukces. Przyjąć się do takiego, jakim jestem. Nie chodzi mi o grzech, bo skrzywienie katolickie nasze mówi, o, pewnie mówi, żeby przyjąć swój grzech, powiedzieć, że zło jest dobre. No nie. Tylko mówię o sobie. Ja nie jestem grzechem, jestem człowiekiem. Na obraz i podobieństwo Pana Boga. Ale słabym. Więc dla mnie to jest też taki sukces postnych czasów. Nie? Bo moje postanowienia nie wychodzą w 100%. Czasami słabo. Albo bardzo słabo. To też jest dobre.
To takie...
Kiepskie zakończenie chyba audycji
nie.
Po postnych.
To jest bardzo, bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy, wbrew pozorom, przynajmniej w moim subiektywnym odczuciu, i mam nadzieję, że i Państwo odnajdą spokój, radość, szczęście w najbliższym czasie, albo pomoże naszej dzisiejszej rozmowie z takimi wnioskami. Warto po prostu wykorzystać ten czas, żeby poznać siebie, swoje słabości, ale też zaakceptować, polubić siebie. I wykorzystać ten czas na rozwijanie relacji z bliskimi. Czy to będzie dzięki ograniczeniu mediów społecznościowych, czy innych przeszkadzaczy, czy przez nałożenie sobie wręcz wyznaczenie dodatkowego czasu na spotkania i rozmowy. Każda droga jest dobra, ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby nauczyć się nowej jakości życia. I to jest, myślę, że tak. Tak jeszcze dodam od siebie taką konkluzję do naszej dzisiejszej rozmowy.
Jeszcze mi przyszło jedno postanowienie takiego mojego znajomego, który na Wielki Post powiedział sobie, że 20 minut ekstra codziennie będzie słuchał swoją żonę. Ja byłem zdziwiony, mówię, jak to? A mówi, bo mi trudno jej słuchać. Ja wiem, że ona potrzebuje. I że to tak jest. Niesamowita miłość, jak ja ją słucham. I to jest ten paradoks. Trud i radość.
I tego życzę nam i słuchaczom. I tymi słowami zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był brat Adam Zwierz, kapucyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i ja. Radosnego poszczenia.
Radosnego poszczenia. To też jest, też brzmi, po raz kolejny użyjemy tego słowa paradoksalnie, ale w tym jest ukryta bardzo duża mądrość. Resztę rozważań indywidualnie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za te wspólne 2 godziny, jak co czwartek po godzinie 22. Iwona Kosior żegna się z Państwem. Dzisiejszą audycję realizował Piotr Wierzchoń i do usłyszenia, mam nadzieję, o tej samej porze za tydzień. Dobrej nocy.